Państwo, które zrodziło się w przededniu II wojny światowej, będące przez krótką chwilę oczkiem w głowie najważniejszych graczy europejskiej polityki. Dziś materiał o zapomnianym państwie ukraińskim, Karpato-Ukrainie. Jak ten kraj powstał i dlaczego tak szybko upadł? Komu zależało na tym, aby to państwo utrzymać, a kto chciał je zlikwidować? W jaki sposób sentymenty niepodległościowe Ukraińców wykorzystywał Hitler? I co Karpato-Ukraina miała wspólnego z III Rzeszą? O tym wszystkim w dzisiejszym odcinku. Rok 1918 to czas wielkich zmian. Traktat wersalski ustanowił nowy ład w Europie. Wiele narodów wykorzystało swoją szansę i doczekało się niepodległości. Inne wciąż musiały o nią walczyć. W okresie międzywojennym istniało przynajmniej kilka państw, które określały siebie jako reprezentanta Ukrainy. Były to m.in. Zachodnio-Ukraińska Republika Ludowa, czy tak zwana URL, Ukraińska Republika Ludowa. Obie republiki są dosyć dobrze znane polskim historykom oraz publicystom. Obie jednak nie przetrwały próby czasu i już w 1921 roku ślad po nich zaginął. Kontrolę nad większością ziem zamieszkiwanych przez ludność ukraińską sprawowali Sowieci, tworząc z nich część swojego państwa, Ukraińską Socjalistyczną Republikę Radziecką. Ale był jeszcze jeden twór państwowy Ukrainy, o którym mało kto dziś pamięta. Państwo, które zrodziło się w przededniu II wojny światowej i którego krótka historia do dziś jest bardzo intrygująca, to tak zwana Karpato-Ukraina i to o niej będzie dzisiejszy odcinek. W okresie międzywojennym istniało kilka państw, w ramach których żyła ludność ukraińska. To nie tylko ZSRR oraz Polska, ale także Czechosłowacja. To właśnie we wschodnich rubieżach tego państwa istniał region zwany Rusią Zakarpacką. W 1930 roku na obszarze tym mieszkało niecałe 725 tysięcy ludzi. To w większości rusińscy autochtoni, stanowiący około 62% populacji, a wśród nich panował podział na orientację ukrainofilską oraz rusofilską. Pozostali mieszkańcy to Węgrzy, 16%, Żydzi 13% oraz Czesi i Słowacy. Te dwie ostatnie narodowości stanowiły tam zaledwie 5% populacji, ale to oni zajmowali zdecydowaną większość tamtejszych urzędów. Po I wojnie światowej nowe władze Czechosłowacji zadeklarowały nadanie tym ziemiom oraz jej mieszkańcom szerokiej autonomii. W zamian tzw. Ukraińska Rada Narodowa zgodziła się na akces i miała nie stwarzać większych problemów. Czas jednak pokazał, że obie strony interpretowały rzeczoną autonomię inaczej. W Pradze uważano, iż standardowy samorząd powinien Ukraińcom wystarczyć. Ci z kolei liczyli na o wiele więcej. Własny rząd i parlament możliwie jak najbardziej niezależny od Pragi, choć formalnie jej podległy. Ziemie Rusi Zakarpackiej były bardzo zacofane ekonomicznie. Zdecydowana większość trudniła się prymitywnym, opartym na pracy fizycznej, niskotowarowym rolnictwem. W największych miastach dominowali Węgrzy i Żydzi, Rusini mieszkali głównie na wsiach. W latach 20. pojawiło się kilka napięć na linii rząd Czechosłowacji i ludność Zakarpacia. Bezrobocie i zacofanie gospodarcze oraz głód powodowały strajki i protesty. Co więcej, rząd w Pradze obrał sobie nawet za cel akcję kolonizacyjną tych terenów. W efekcie przez okres lat 20. i 30. osiedliło się tam około 50 tysięcy czeskich chłopów. A jednak w latach późniejszych wielu mieszkańców Rusi rządy Czechosłowacji wspominało z sentymentem. Czesi zrealizowali tam wiele inwestycji. Zacofany i prowincjonalny Użgorod stał się modernistycznym miastem i stolicą regionu. Rozbudowano infrastrukturę, wprowadzano kanalizacje i wodociągi. Początkowo wśród ludności ukraińskiej nie było widać elementów nacjonalistycznych czy niepodległościowych. Ludność ta raczej oscylowała wokół ponadpartyjnej idei szerokiej autonomii, ale z zachowaniem lojalności w stosunku do rządu w Pradze. Były także spory etniczne pomiędzy orientacją ukraińską i rosyjską, a lokalna partia komunistyczna wręcz żądała przynależności terytorialnej Zakarpacia do ZSRR. To komuniści w połowie lat 20. często celowo używali terminu Ukrainiec zamiast Rusin, właśnie po to, aby podkreślić przynależność do Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej. Lider zakarpackich komunistów Oleksa Borkaniuk bojkotował wszelkie postulaty mówiące o ukraińskiej niepodległości. Był on choro zafascynowany Związkiem Sowieckim, dał temu wyraz w jednej ze swoich broszur politycznych, pisząc: jak nie można wyobrazić sobie życia bez promieni słońca i ciepła, tak nie można wyobrazić sobie życia bez Związku Sowieckiego. Wszystko zmieniło się w drugiej połowie lat 30., gdy obóz orientacji ukraińskiej stawał się coraz bardziej aktywny i wzmacniał swoją pozycję. Stało się tak m.in. z powodu napływu na te tereny ukraińskich emigrantów z Polski, głównie z Małopolski i Galicji Wschodniej, którzy choć nieliczni, to jednak jako osoby wykształcone wkrótce zaczęli stanowić filar ukraińskich intelektualistów. Byli to m.in. nauczyciele, dziennikarze czy urzędnicy. Ponadto wsparcie płynęło też z zagranicy, głównie Stanów Zjednoczonych. Ukraińska społeczność tego kraju przekazywała na Zakarpacie spore spore sumy pieniędzy. Zaniepokojenie władz republiki wzrosło, gdy okazało się, że Ruś Zakarpacka stała się jednym z ważniejszych ośrodków OUN, Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, nielegalnej grupy o terrorystycznym i dywersyjnym charakterze. Wynikało to ze znacznego wzrostu świadomości narodowej Ukraińców. Działań bojowych OUN na Zakarpaciu nie prowadziła, ziemie te raczej stanowiły bezpieczną przystań dla członków tej organizacji. Rok 1938 przyniósł poważne zmiany w Europie Środkowo-Wschodniej. Granica Czechosłowacji uległa rewizji i to właśnie wraz z okrojeniem Czechosłowacji podczas Układu Monachijskiego. Ludność rusińska z Zakarpacia poczuła wiatr w żaglach i podobnie jak Niemcy, Polacy i Węgrzy, wystosowała wobec Pragi swoje żądania. W tym wypadku po prostu szerokiej autonomii. To jednak nie wszystko. Na tym niewielkim skrawku ziemi zaistniał prawdziwy galimatias. Ludność Zakarpacia z jednej strony domaga się autonomii, której Czesi nie chcą dać. Z drugiej wokół całej sprawy zaczęli też kręcić się Węgrzy, którzy wysunęli postulat, aby przyłączyć Zakarpacia do Królestwa Węgier. Roszczenia dotyczyły takich miast jak Użgorod czy Mukaczewo. To między innymi z tego powodu wielu mieszkańców Rusi Zakarpackiej nie domagało się niepodległości od Czechosłowacji, gdyż w razie węgierskiego ataku to właśnie siły czechosłowackie broniłyby ich przed inwazją. Dla wielu jednak roszczenia Węgrów były uzasadnione, wszak jeszcze niespełna dwie dekady temu ziemie te należały do monarchii austro-węgierskiej. Do tego wszystkiego wmieszali się Niemcy, którzy jako najsilniejszy z graczy w regionie zdecydowali się sprawę rozstrzygnąć. Najpierw po układzie monachijskim zmusili władze Czechosłowacji, by te zezwoliły na autonomię tzw. Ukrainy Karpackiej. Później, na początku listopada, pod egidą Niemiec i Włoch zorganizowano tzw. arbitraż wiedeński. Na jego mocy Węgrom przypadła nizinna część terenów Zakarpacia z około 180 tysiącami ludności. Utrata przez Rusinów takich miast jak Użgorod czy Mukaczewo była bolesna. Czechosłowacja również wiele zainwestowała w te miasta, a Ruś musiała przenieść stolicę do niewielkiego, 18-tysięcznego miasteczka Chust. Składało się ono głównie z jedno- lub dwupiętrowych domków. Modernistycznych obiektów w Chuście było niewiele, a całość przeplatała się z polami i pastwiskami. W niczym nie przypominało to regionalnej metropolii. Nic dziwnego, że postanowienia arbitrażu Rusini postrzegali jako rozbiór. Co ciekawe, Węgrom arbitrażowe zdobycze również nie wystarczały. W połowie listopada, lekceważąc nieco rolę III Rzeszy, Węgrzy podjęli próbę zajęcia całego Zakarpacia. To zirytowało Hitlera, stanowczo zabronił Węgrom tego manewru, wściekle argumentując. Zajęcie Zakarpacia przez Węgrów byłoby blamażem dla państw Osi, których arbitrażowe rozstrzygnięcie zostało przez Węgry 3 tygodnie temu bezwarunkowo zaakceptowane. Groźby i wyrzuty podziałały. Węgrzy odstąpili od aneksji Zakarpacia, a Ukraińcy ocalili resztki swojej autonomii w ramach okrojonego po układzie monachijskim państwa czechosłowackiego. Państwa, które miało przecież chronić Zakarpacie przed Węgrami, ale teraz ewidentnie traciło tę rolę na rzecz III Rzeszy. Ponieważ był to czas, gdy hitlerowskie ostrza stale były wymierzone w Pragę, Niemcy wspierali postulaty Ukraińców, a Berlin grał kartą ukraińskiej niepodległości, by wywierać później naciski także na Polaków, Węgrów czy Czechosłowację. Adwokatami sprawy ukraińskiej w III Rzeszy byli ideolog nazizmu Alfred Rosenberg oraz minister spraw zagranicznych Joachim von Ribbentrop. Nie ulega wątpliwości, że ten drugi traktował sprawę ukraińską instrumentalnie, tak samo jak Hitler, miała ona jedynie posłużyć do realizacji celów Rzeszy. Ukraińcy z Zakarpacia nawet nie zdawali sobie sprawy, że są obiektem targów i transakcji. Jeszcze w styczniu 1939 roku Joachim von Ribbentrop oferował Polsce korzystne załatwienie sprawy Rusi Zakarpackiej w taki sposób, aby powstała wspólna granica polsko-węgierska. Dla Ukraińców oznaczało to koniec marzeń o niepodległości. Odpowiedzialny za politykę zagraniczną RP Józef Beck całkowicie zbagatelizował tę ofertę, domyślając się, że w zamian Niemcy będą oczekiwać od Polski zgody na włączenie Gdańska do Rzeszy. Niemcy byli gotowi poświęcić nawet sowiecką Ukrainę w razie wspólnej wojny przeciwko ZSRR, ale Polacy w myśl polityki równowagi z góry odrzucali takie pomysły i nie chcieli przystąpić do paktu antykominternowskiego. Wówczas w umyśle Hitlera zapewne pojawiła się geopolityczna kalkulacja, że sprawą ukraińską można destabilizować wiele regionów w Europie Wschodniej. Profesor Peter Lonerich miał swoją jakże ciekawą hipotezę na ten temat. To, że Hitler nadal snuł rozmyślania o zawładnięciu Ukrainą w takich czy innych granicach, można interpretować jako znak, że już wtedy brał pod uwagę jako niezbędny warunek wstępny rozprawienie się z Polską. Może jego zamysł był taki, że atakując Polskę poderwie tamtejszą mniejszość ukraińską do powstania, które następnie rozszerzy się na Ukrainę radziecką. Z pewnością Hitler nie miał jeszcze wtedy sprecyzowanego planu, niemniej prócz zlikwidowania Czechosłowacji rozważał też inne opcje, które pozwoliłyby mu przekonfigurować po swojej myśli mapę środkowo-wschodniej Europy. Warszawy. Ukrainę Karpacką dałoby się przy tym instrumentalnie wykorzystać w kontaktach z Czechosłowacją, Polską, Węgrami, Rumunią, a także Związkiem Radzieckim. Intensywne zaangażowanie się Hitlera w sprawę ukraińską zaniepokoiło Zachód. Z perspektywy Francji oraz Wielkiej Brytanii wyglądało to tak, jakby Niemcy robili na Rusi bazę wypadową do podbojów w Europie Wschodniej. Obawiano się budowy protektoratu tzw. Wielkiej Ukrainy w celu wywierania nacisków na Warszawę i Budapeszt. Niepokój, bardzo podobny do tego, jaki panował w Warszawie, zapanował też w Moskwie. Pośpieszna ukrainizacja Rusi Zakarpackiej zwracała uwagę Stalina. W marcu 1939 roku sowiecki dyktator, przemawiając na zjeździe partii, otwarcie szydził z autonomicznego tworu Ukraińców, mówiąc: naturalnie jest zupełnie możliwe, że w Niemczech znajdują się obłąkańcy, którzy marzą o przyłączeniu Słonia, to jest Ukrainy Radzieckiej, do Muchy, to jest do tak zwanej Ukrainy Karpackiej. I jeżeli rzeczywiście istnieją tam tacy szaleńcy, to w kraju naszym znajdzie się niezbędna ilość kaftanów bezpieczeństwa dla tych obłąkańców. Ale jeśli mówić o ludziach normalnych, to czyż nie jest jasne, że śmiesznie i głupio jest mówić poważnie o przyłączeniu Ukrainy Radzieckiej do tak zwanej Ukrainy Karpackiej? Stalin nieco złagodził swój kurs, gdy spostrzegł, że intencje Niemiec są inne. Poza tym wkrótce doszło do ocieplenia relacji na linii Rzesza-ZSRR, dlatego tematyka Ukrainy Karpackiej przestała w Moskwie odgrywać większą rolę, a Stalin skupił się na atakach słownych skierowanych w stronę państw zachodnich. Hitler i jego współpracownicy uważali, że warto podtrzymać autonomię Ukraińców, aby gdy nadarzy się okazja, ich sytuację wykorzystać. Po Układzie Monachijskim powstała wspomniana autonomiczna Ukraina Karpacka. W ten sposób powstał rząd autonomiczny pod przewodnictwem premiera Augustyna Wołoszyna, grekokatolickiego księdza i społecznika, którego Niemcy, po tym gdy rusofile zeszli na drugi plan polityki na Zakarpaciu, postrzegali jako postać łatwą do sterowania. Najbliższym współpracownikiem Wołoszyna był Julian Rewaj. W autonomicznym rządzie pełnił funkcję jednego z ministrów, był liderem proniemieckiego lobby na Zakarpaciu. Niemcy osobiście wzięli Zakarpacie pod swoją ograniczoną protekcję. Przykładowo wspomagali tam szkolenia jednostki policyjnej Siczy Karpackiej, która jak się okazało była zalążkiem do utworzenia dobrze zorganizowanej armii ukraińskiej. Znawca tej tematyki i specjalista z zakresu dziejów Ukrainy, Tadeusz Andrzej Olszański, pisał: w krótkim czasie Sicz osiągnęła stan 6 tysięcy ludzi wraz z nieuzbrojoną rezerwą 10 tysięcy, a wśród jej żołnierzy znaczny odsetek stanowili bojowcy OUN, nielegalnie przedostający się z Polski na Zakarpacie. Jednostka ta, nie posiadająca ciężkiego uzbrojenia, miała jednak ze względu na wysokie zdyscyplinowanie znaczne walory bojowe. Na czele Siczy Karpackiej stał Roman Szuchewicz, ukraiński działacz OUN i przyszły zbrodniarz UPA na Wołyniu, zajadły polonofob i zbrodniarz wojenny. W ten oto sposób Niemcy pod pozorem ukraińskiej irredenty podkuwali na zapleczu coraz słabszą Czechosłowację oraz, wykorzystując Ukraińców dla własnych celów, tworzyli geopolityczny tygiel w myśl zasady dziel i rządź. Choć Ruś została okrojona terytorialnie, to jednak wśród ludności ukraińskiej na całym świecie uzyskanie autonomii w ramach Czechosłowacji wywołało falę entuzjazmu. Diaspora ukraińska w Europie, Stanach i Kanadzie hojnie obdarowywała pieniędzmi Sicz Karpacką, mając na względzie bezpieczeństwo tzw. ukraińskiego Piemontu, zalążka ukraińskiego państwa, które miało powstać w przyszłości. Wraz z rozpoczęciem tragicznego 1939 roku na Zakarpaciu sytuacja stawała się napięta. Wciąż nierozwiązana pozostała kwestia niepodległości Słowacji, a co za tym idzie, jej granica z Rusią Zakarpacką. Węgrzy, upomnieni przez Hitlera, tymczasowo zawiesili swoje żądania, ale z nich nie zrezygnowali. Czekali na odpowiedni moment. Do tego czasu węgierska partyzantka miała za zadanie przygotowywać grunt pod akcje dywersyjne. Nie wynikało to z kolejnego przeciwstawienia się Niemcom, wręcz przeciwnie. W styczniu 1939 roku Hitler spotkał się z węgierskim ministrem spraw zagranicznych, hrabią Istvánem Csakim. Niemiecki dyktator najpierw zrugał Węgra za próbę zajęcia całej Ukrainy Karpackiej wbrew niemieckim decyzjom arbitrażowym, ale następnie dodał, że, cytuję, da Węgrom jeszcze jedną szansę, pod warunkiem, że wstrzymają się z działaniami na własną rękę. Nagrodą miało być pomyślne dla Węgrów załatwienie sprawy zakarpackiej po likwidacji państwa czechosłowackiego. To kolejny przykład na to, jak Niemcy obracali ukraińską kartą. Specjaliści z zakresu historii Rusi Zakarpackiej, Michał Jarnecki i Piotr Kołakowski, również zwracali na to uwagę. Kierownictwo autonomii doszło do błędnego przekonania o wielkiej życzliwości Berlina i jego dobrej woli. Wydaje się, że wiara w pomoc III Rzeszy nie była wyłącznie polityczną ślepotą i naiwnością. Do pewnego stopnia oparcie się na Berlinie było bowiem racjonalne. W otoczeniu wrogów, bez regulacji granicznych ze Słowakami oraz formalnie Węgrami, należało szukać silnych sprzymierzeńców. By nie spuszczać Ukraińców z oka, Niemcy nawiązali z karpacką Ukrainą koneksje gospodarcze oraz ustanowili poselstwo w Huście. Osobą wyznaczoną przez Hitlera, by obserwować Ukraińców, był Hamilkar Hoffmann, dotychczasowy dyplomata w niemieckiej ambasadzie w Pradze. Wołoszyn uznał to za dobry omen i żywił przekonanie o życzliwości i opiece Rzeszy. W zamian Niemcom Ukraińcy oddawali niemal czołobitną cześć, co powoli przeradzało karpacką Ukrainę w wasala III Rzeszy. Od Niemiec bowiem zależało, czy region ten utrzyma autonomię, czy przerodzi się w byt państwowy, a może zostanie sprzedany Węgrom. 12 lutego 1939 roku w autonomicznej Ukrainie Karpackiej miały miejsce wybory do parlamentu. Ponad 92% głosów padło na ugrupowanie reprezentujące orientację ukrainofilską – UNO, czyli Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe. Wybory 32 posłów nie miały jednak w pełni demokratycznego charakteru. Raczej przypominały plebiscyt, wytykano brak konkurencji dla UNO, ignorowano tajność głosowania, a nad zabezpieczeniem wyborów czuwała stronnicza sicz karpacka. Dla Wołoszyna i Rewaja wybory były niezbędne, aby otrzymać legitymizację mieszkańców autonomii. Premier Wołoszyn nie był jednak radykałem, nie podpisywał się pod hasłem Wielka Ukraina, które tak chętnie podchwycali członkowie siczy karpackiej. Formalnie rządziło więc Ukraińskie Zjednoczenie Narodowe, ale nieformalnie ogromny posłuch miała Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów oraz zradykalizowani członkowie siczy. Tymczasem wraz z początkiem 1939 roku wzrosło napięcie pomiędzy Czechami a coraz bardziej krnąbrną autonomią Ukrainy Karpackiej, która po otrzymaniu wsparcia z Berlina czuła się coraz pewniej. Czechów usuwano z administracji i zastępowano najczęściej niekompetentnymi Ukraińcami. Pod miejscowością Rachow utworzono nawet obóz koncentracyjny dla przeciwników politycznych, głównie zwolenników orientacji rusofilskiej. Czesi mieszkający na Rusi zaczęli być prześladowani przez członków siczy karpackiej, wybijano im okna w domach, zrywano czeskie flagi z gmachów. Rząd w Pradze, choć żyjący w coraz większej obawie przed Niemcami, zdecydował się powstrzymać rozrost ukraińskich jednostek policyjnych oraz rządowych. Czesi obawiali się, że sytuacja wymyka się spod kontroli, dlatego wysłali na Zakarpacie generała Lwa Prchala. Miał on wejść w skład autonomicznego rządu ukraińskiego jako minister obrony. W ten sposób miał też kontrolować potajemną rozbudowę armii w tej coraz bardziej zdestabilizowanej części kraju. Sprawa stanęła na ostrzu noża, gdy Ukraińcy zorganizowali przeciwko niemu szereg demonstracji. Zdecydowanie odrzucili możliwość rozbrojenia jednostek siczy karpackiej. Władze Czechosłowacji zdecydowały się rozwiązać sprawę siłą. W marcu siły zbrojne tego państwa zaatakowały siedzibę siczy karpackiej w Huście. Starcia trwały 2 dni, zginęło około 100 osób, ale oddziały siczy zostały pokonane. Ostatnie walki zakończyły się 14 marca, na dzień przed tragicznymi wydarzeniami, które stały się punktem zwrotnym wobec zbliżającej się II wojny światowej. W nocy z 14 na 15 marca 1939 roku Adolf Hitler stawia prezydentowi Czechosłowacji ultimatum: albo Praga się podda, albo zacznie się bombardowanie. Emil Hacha uznał, że nie ma wyjścia. Wehrmacht wkroczył na ziemię Czechosłowacji, kończąc tym samym egzystencję tego państwa. Z części zachodniej Niemcy utworzyli należący do Rzeszy protektorat Czech i Moraw. Na wschodniej powstała marionetkowa Słowacja, o której film możecie już obejrzeć na kanale. Pytanie, co teraz stanie się z zakarpacką ukraińską autonomią? W tym samym momencie, gdy upadało państwo czechosłowackie, Węgrzy dokonali ataku na Ruś Zakarpacką. Jeżeli Ukraińcy mieli nadzieję na wsparcie z Berlina, to srogo się przeliczyli. Niemcy zadeklarowali absolutny brak ingerencji w sprawy egzystencji Ukrainy Karpackiej, zostawiając tym samym Ukraińców samych sobie. To celowe działanie. Dla premiera Wołoszyna sytuacja stawała się dramatyczna. Niemcy dali zielone światło Węgrom do aneksji całego Zakarpacia. Co ciekawe, Węgrzy w ogóle nie traktowali władz na Rusi poważnie. Świadczy o tym ultimatum przekazane Wołoszynowi drogą telefoniczną. Premier Wołoszyn wykazywał nawet chęć do rozmów, ale jednocześnie starał się uzyskać wsparcie z Berlina. Stawał wręcz na głowie, chcąc dotrzeć do jak największej liczby hitlerowskich dygnitarzy, od Geringa po Ribbentropa. Ale Niemcy nie wykazywali zainteresowania, aż w końcu zniecierpliwiony Ribbentrop zasugerował, żeby Ukraina Karpacka poddała się pod węgierską protekcję i nie stawiała więcej oporu. Węgrzy przekroczyli granicę autonomii jeszcze 14 marca. Ich postęp był coraz większy, skonsternowany Wołoszyn uznał więc, że zostało mu ostatnie desperackie rozwiązanie – proklamacja niepodległości nowego państwa – Karpato Ukrainy. Nastąpiła ona późnym wieczorem 14 marca 1939 roku. Jak się później okazało, było to najkrócej istniejące państwo w historii. Formalnie nowe państwo miało być republiką parlamentarno-gabinetową. Na prezydenta zaprzysiężono księdza Augustyna Wołoszyna. Wołoszyn, choć był zwolennikiem współpracy z państwem czechosłowackim, to zdawał sobie sprawę, że państwo to przestało istnieć. Na premiera wyznaczył Juliana Rewaja. Obie kandydatury zatwierdził wcześniej Sejm Karpato-Ukrainy, składający się z 32 osób. Parlament pierwszą uroczystą sesję odbył 15 marca 1939 roku. Pierwszą ustawą było usankcjonowanie tego nowego tworu państwowego. Ustanowiono też symbole nowego państwa. Niebiesko-żółtą flagę oraz godło przedstawiające niedźwiedzia z niebiesko-żółtymi pasami wraz z tryzubem Włodzimierza Wielkiego. Tego dnia w barwy ukraińskie udekorowano też stołeczny chust, ale te podniosłe chwile trwały zaledwie kilka godzin. W wielu opracowaniach można znaleźć różne daty określające czas istnienia Karpato-Ukrainy. W niektórych jest to parę dni, w innych zaledwie kilka godzin. Faktycznie, około 8 godzin po przejęciu przez Wołoszyna funkcji prezydenta, losy jego państwa zostały przesądzone. Po inwazji węgierskiej opór żołnierzy Czechosłowacji w tym regionie był symboliczny. O wiele bardziej uparci byli żołnierze Siczy Karpackiej, którzy stawili mocny opór. Walki z Węgrami trwały kilka dni, ale żołnierze Siczy nie mieli szans z 50-tysięczną armią węgierską. 18 marca formalnie zakończyły się walki oraz egzystencja państwa zwanego Karpato-Ukrainą, a wizytę na zdobytych terenach złożył węgierski regent Miklós Horthy. Węgry uzyskały nowy nabytek terytorialny oraz granice z Polską. No właśnie, a co na to wszystko Polacy? Rzeczpospolita do projektu tzw. ukraińskiej autonomii, a tym bardziej do państwa Karpato-Ukrainy, odnosiła się niechętnie. Uznawano, że jest to państwo Polsce wrogie, skupiające licznych antypolskich działaczy OUN i w tezach tych nie było przesady. Wszak liczni politycy i działacze OUN czy UNO wygłaszali wrogie Rzeczpospolitej hasła. Polskie władze wspierały węgierskie aspiracje mające na celu zajęcie ziem zakarpackich. Kalkulacja była oczywista. W obliczu zbliżającej się wojny lepiej mieć za sąsiada przyjaznych Polsce Węgrów niż wrogo stawione do Warszawy państwo ukraińskie na usługach Niemców. Z tego powodu nad Wisłą mało kto dostrzegał interes w tym, aby ukraiński byt państwowy podtrzymać. Po zajęciu Rusi Zakarpackiej powstała polsko-węgierska granica. Już 16 marca jeden z patroli węgierskich dotarł do pierwszego polskiego posterunku granicznego. Obie strony serdecznie się przywitały, a wspólna granica później, w trakcie trwającej II wojny światowej, nie była bez znaczenia. W marcu 1939 roku zarówno Polacy, jak i Węgrzy postawili w stan gotowości swoich dyplomatów. Obie strony w razie potrzeby miały bronić stanowiska Węgier. Ostatnią jakże desperacką próbą ratowania Karpato-Ukrainy była ucieczka księdza Augustyna Wołoszyna do Bukaresztu i złożenie tam oferty przyłączenia Rusi Zakarpackiej do Rumunii. Wszystko po to, aby ocalić jak najwięcej autonomii, choćby w granicach innego państwa, byle z dala od Węgier. Starania te okazały się daremne, dla niektórych wręcz komiczne. Wymownie podsumował je Józef Goebbels, zapisując w swoich dziennikach następującą treść. Wiadomości z Rusi Zakarpackiej zaczną wkrótce robić się śmieszne. Wołoszyn przeniósł się na terytorium Rumunii i podarował jej swój kraj. To jest dopiero coś. Co natomiast stało się z Ukraińcami z Karpato-Ukrainy? Większość z nich uciekła na tereny II RP. Wielu, nawet 30 tysięcy, trafiło na sowiecką Ukrainę. Niektórzy żołnierze Siczy Karpackiej zostali internowani w Rumunii. Część polityków ukraińskich zamieszkała na ziemiach protektoratu Czech i Moraw lub Słowacji. Ci, którzy zostali na Rusi, bardzo dużo ryzykowali. Węgrzy bowiem nie mieli nad Ukraińcami litości. Zaczęły się mordy i prześladowania. Rozstrzelano 30 tysięcy osób, ponad 100 tysięcy aresztowano. To dlatego dla niektórych Ukraińców marzec 1939 roku to wręcz początek II wojny światowej. Obecnie tereny Rusi Zakarpackiej należą do Ukrainy, również takie miasta jak Użgorod czy Mukaczewo. Wielu Węgrów się z tym jednak nie pogodziło do dziś. Obecnie region ten boryka się z zupełnie innymi problemami, a w obliczu trwającej wojny ma zupełnie inną rolę do odegrania. To wszystko na temat ukraińskiego Piemontu sprzed lat. Śmiało piszcie swoje opinie na ten temat w komentarzach. Trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce.